Dzień dobry Państwu, 19 kwietnia 2021 roku. Witam Państwa, DJ Spaca w Radio Sport, radiosport.online. To są wiadomości sportowe. MIDI w utworze Speedway. Speedway to w sumie po angielsku bardziej tor wyścigowy niż żużel, bo przecież żużel właściwie popularny bardziej w Polsce. W Anglii może troszkę też, ale Speedway tor wyścigowy. A dlatego tor wyścigowy, bo odbył się wspaniały wyścig Formuły 1 Emilia Romagna, Formuła 1 Grand Prix we Włoszech. Mistrzostwa świata w tym roku Formuły 1 zapowiadają się bardzo, bardzo ciekawie. A to dlatego, że zespół Red Bull ma w tej chwili samochód, który jest nawet nieco szybszy od Mercedesa. Świetne silniki przygotowała Honda na ten sezon i zespół Red Bulla wydaje się ma szansę na walkę o Mistrzostwo Świata zarówno wśród konstruktorów, jak i Mistrzostwo Świata kierowców. Ale w eliminacjach, w kwalifikacjach w sobotę, które odbyły się o godzinę wcześniej, po to, żeby wszyscy mogli uczestniczyć online'owo prawdopodobnie w pogrzebie księcia Filipa. W tych kwalifikacjach jednak najszybszy okazał się Mercedes i Lewis Hamilton. To była niespodzianka. Wydawało się, że jednak szybszy samochód ma Max Verstappen i Red Bull. Tym razem Lewis Hamilton wywalczył kolejne już pole position. Z kolei na drugi miejscu, to też niespodzianka, był Sergio Perez, a nie Max Verstappen. Sergio Perez na innym samochodzie Red Bulla, równie szybkim, jak się wydawało przynajmniej w kwalifikacjach. No i dopiero z trzeciego miejsca ruszał Max Verstappen, ale jak ruszył, na pierwszym już zakręcie wyprzedził z trzeciej pozycji Lewisa Hamiltona i potem odparł jeszcze jego atak. Lewis Hamilton twierdził, że Max Verstappen właściwie zepchnął go z toru, ale wydaje się, że tam wszystko było właściwie. Zresztą sędziowie badali ten incydent i stwierdzili, że niczego niewłaściwego nie dostrzegli w nim. W związku z tym Max Verstappen prowadził już po pierwszym zakręcie F1 Grand Prix Emilia Romagna. Ten wyścig odbywał się w bardzo trudnych warunkach. Na początku padał deszcz, w związku z tym wszyscy kierowcy rozpoczęli te zawody na oponach deszczowych, no ale potem zaczął się troszkę zmieniać, zaczęły się warunki troszkę zmieniać, deszcz ustawał, tor zaczął się robić trochę bardziej suchy, no i zaczęły się takie kierki, kto na jakich oponach wyjedzie, kto pierwszy zaryzykuje pośrednie, kto pierwszy zaryzykuje sliki, czyli te opony na suchą nawierzchnię. Trochę było problemów na początku, no i były niestety samochód bezpieczeństwa musiał wyjechać na tor. Po wznowieniu znowu zaczęło się ściganie takie już poważne. Lewis Hamilton w dalszym ciągu na drugim miejscu za Maxem Verstappenem, no i wtedy nastąpiły już zmiany na opony na nawierzchnię suchą. Pierwsze to zrobił Max Verstappen, zaraz okrążenie, potem Lewis Hamilton, i to było na jakimś 31 okrążeniu i wtedy Lewis Hamilton popełnił błąd. Próbując wyprzedzać George'a Russella, zjechał na troszkę bardziej mokrą część toru i niestety wyleciał z trasy. W normalnych sytuacjach, jak ktoś wylatuje z trasy w taki sposób, to po prostu bierze kierownicę, wychodzi, koniec wyścigu, no ale nie Lewis Hamilton. Lewis Hamilton bardzo starał się jednak wrzucić bieg wsteczny, nawet na tym piachu. Starał się jednak wyjechać na tor z powrotem. Tracił oczywiście bardzo dużo czasu. Wydawało się, że to wszystko są takie już starania troszkę bez sensu, ale udało mu się jednak uruchomić silnik z powrotem, wycofać i wrócić na tor. No ale wydawało się, że strata będzie ogromna, nie do odrobienia. A tu nagle kolizja pomiędzy Walterim Bottasem, który jedzie w teamie Mercedesa, no i George'a Russella w Williamsie, który ostatnio bardzo dobrze sobie radził. Williams w tym roku ma dużo lepszy samochód niż za czasów, w którym startował w tym zespole Robert Kubica. George Russell bardzo niezadowolony z tej kolizji. To był wyraźny błąd Walteriego Bottasa, który nie wiem, czy nie widział wyprzedzającego go George'a Russella, po prostu skręcił prosto w samochód zawodnika brytyjskiego. Ten po tej kolizji, w której samochody były bardzo, bardzo uszkodzone, podszedł jeszcze do Walteriego Bottasa, krzycząc, wygrażając mu pięścią. Takie scenki dosyć jak z walk MMA na torze. Ale cała ta sytuacja miała zbawienny wpływ na Lewisa Hamiltona, ponieważ ta kolizja i masę szczątków samochodu rozrzuconych po torze oznaczały znowu samochód bezpieczeństwa i wręcz przerwanie wyścigu. Oznaczało to też wznowienie wyścigu z alei serwisowej. Lewis Hamilton w tym momencie był na miejscu 9, no ale wznowienie wyścigu z alei serwisowej oznacza, że ta strata Lewisa Hamiltona nie będzie jakiś minut miała, tylko sekundy. No i Lewis Hamilton widać było, jak cały czas niezadowolony z tego, że popełnił błąd, że wyjechał z toru, że w ten sposób wyprzedzał George'a Russella, no ale już skoncentrowany na dalszej części wyścigu. A co to był za wyścig? Lewis Hamilton z 9 miejsca na tych 32 okrążeniach udało mu się wyprzedzić 7 kierowców. Nie udało mu się wyprzedzić tylko Maxa Verstappena. Po kolei wszystkich wyprzedzał. Piękny wyścig, wspaniały, perfekcyjny wyścig Lewisa Hamiltona po tym błędzie na 31 okrążeniu, a potem walka o jak najlepszy rezultat. Nie doścignął Maxa Verstappena, ale osiągnął najlepszy wynik okrążenia, co oznacza jeden dodatkowy punkcik. No, a ponieważ wynik był zupełnie dokładnie odwrotny od tego w pierwszym Grand Prix, no to w dalszym dalszym ciągu Lewis Hamilton prowadzi w klasyfikacji o Mistrzostwo Świata Kierowców, ale o jeden punkcik wyprzedza Maxa Verstappena. Max Verstappen z kolei pojechał wyścig perfekcyjny, poczynając od tego pierwszego zakrętu, na którym poradził sobie z Lewisem Hamiltonem, a potem właściwie tylko po jednym z restartów troszkę zarzuciło jego samochodem i to był taki moment troszkę trudniejszy dla Maxa Verstappena, ale generalnie pojechał świetnie. Pokazuje Max Verstappen, że jest kierowcą kompletnym, że nie ma właściwie specjalnie słabości i mając do dyspozycji taki samochód, jak daje mu w tej chwili Red Bull z silnikiem Hondy, to jest w stanie walczyć o Mistrzostwo Świata. Wydaje się, że ta rywalizacja pomiędzy Lewisem Hamiltonem i Maxem Verstappenem oraz pomiędzy zespołami Mercedesa i Red Bulla będzie naprawdę fascynująca. Nie możemy się doczekać już następnego wyścigu. Lewis Hamilton po tym wyścigu powiedział, no nieważne jest jak, bo każdy popełnia błędy, ale ważne jest w jaki sposób podnosisz się, w jaki sposób jesteś w stanie ten błąd naprawić i to właśnie udało mu się zrobić. Tak więc Lewis Hamilton oczywiście niepocieszony, że popełnił błąd, ale bardzo zadowolony z tego, że nie stracił za dużo punktów do Maxa Verstappena, a wręcz w dalszym ciągu jednak prowadzi kierowców o Mistrzostwo Świata. Lewis Hamilton będzie na pewno walczył dalej. Ta walka w kwalifikacjach pokazała, że Mercedes wcale nie jest dużo wolniejszy od Red Bulla, no i będziemy śledzić pilnie, w jaki sposób ta rywalizacja będzie się rozwijała. Świetny wyścig dla Lando Norris z McLarena. McLaren bardzo szybki na silnikach Mercedesa. Dopiero na 4 okrążenia przed końcem udało się Lewisowi Hamiltonowi wyprzedzić tego młodego Brytyjczyka. Świetny wyścig, chwalił go Lewis Hamilton. No, oczywiście bardzo zadowolony Lando Norris, powtórzył swoje najlepsze miejsce w karierze. Potem jeszcze bardzo dobrze jechały samochody Ferrari i tu Leclerc na 4 miejscu, a Sainz na miejscu 5, Ricciardo na miejscu 6. Gorszy wyścig Sergio Pereza, on wystartował z 2 miejsca na starcie, ale niestety potem popełnił błąd. Wyjechał, jak jechał za samochodem bezpieczeństwa, wyjechał poza tor i potem wyprzedzał 2 samochody, a przecież jak jest samochód bezpieczeństwa, to wyprzedzać nie można i w związku z tym został ukarany wjazdem do alei serwisowej i postojem 10 sekund i to właściwie zakończyło jego szansę na dobry wynik w tym wyścigu. Formuła 1, bardzo ciekawa, świetny wyścig Emilia Romana Grand Prix na torze Imola. Imola pokazała, że to jest jednak fajny tor, no a warunki deszczowe no to powodują jeszcze taki dodatkowy smaczek, dodają dramaturgii w wyścigu Formuły 1. Max Verstappen wygrał wczoraj wyścig Grand Prix Emilia Romana i jemu dedykujemy utwór holenderskiej artystki Kovacs, The Devil You Know. I remember my dreams.
Into a dark ride with cigarette smoke, feeling alright. The sky looked like black glitter. Tonight you'll be a winner. You said I do to the wrong side. Fuck me up and now you play nice. You got to know I burned your letter. Where's for the better?
You made me fall. Coming out of a real thriller,
Never thought you was a killer. Thunder brings white light. Callback's gonna be alright. We used to be easy, but now you are my enemy. Did you enjoy the war fight? Now we say goodbye.
You made me.
Holenderska artystka Kovacs w utworze The Devil You Know. W pewnym momencie Kovacs śpiewa You made your bed, now lie in it, co można przetłumaczyć jako jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. No i okazuje się, że Red Bull z silnikiem Hondy posieli sobie bardzo dobrze i na pewno teraz mogą się cieszyć z tego, jaki mają samochód, jak rywalizują w zawodach Formuły 1. A teraz będziemy się zajmować ligami europejskimi, bo oczywiście bardzo dużo bardzo ciekawych spotkań w różnych ligach europejskich przez weekend. Zaczynamy nasz przegląd od Bundesligi. Tam RB Leipzig tylko zremisowało z Hoffenheimem w piątek i w związku z tym bardzo ważne było dla Bayernu zwycięstwo nad Wolfsburgiem. Bayern grał bardzo dobrze, Wolfsburg wracał wielokrotnie, przegrał tylko 2-3, ale jednak Bayern 3-2 zwycięstwo na wyjeździe. Wolfsburg przecież walczy o puchary, jest tuż za RB Leipzig w tabeli, a jednak nie udało się pokonać zespołu Bayernu Monachium. Tam jeszcze sytuacja dosyć trudna w Bayernie, bo Hansi Flick w wywiadzie dla telewizji Sky Sports potwierdził, że nie będzie chyba przedłużał umowy z zespołem Bayernu, że raczej odejdzie po zakończeniu tego sezonu z Bayernu. Mówi się o tym, że Hansi Flick ma objąć reprezentację Niemiec po tym, jak Joachim Löw zakończy swoją karierę trenera po Mistrzostwach Europy. Hansi Flick podobno ma sporo nieporozumień z Salihamidziciem w Bayernie, który sprowadza dla niego nie tych zawodników, których on chce. Włodarze Bayernu Monachium zareagowali bardzo nerwowo na te informacje od Hansa Flicka. Potępili jego zachowanie, mówiąc, że tak się nie robi, że nie robi się takiej komunikacji jednostronnej. Powinno to być wszystko zarządzane, powinno być to wszystko komunikowane wspólnie. Tak więc Bayern wygrywa, ale Hansi Flick najprawdopodobniej odejdzie z tego zespołu po zakończeniu sezonu. W innych spotkaniach Bundesligi Borussia Dortmund wygrała z Werderem Brema, tak więc ma jeszcze w dalszym ciągu szansę na to czwarte miejsce prawdopodobnie już teraz. Borussia Mönchengladbach, piękny wynik 4-0. Jak wygląda tabela w tej chwili Bundesligi? Bayern 68 punktów, RB Leipzig 61, Wolfsburg 54, Eintracht 53 i 4 punkty za Eintrachtem Borussia Dortmund. W Serie A ważne spotkania. Przede wszystkim Milan pokonał Genoę i w związku z tym w dalszym ciągu jest, ma stratę oczywiście do Interu, ale jeszcze walczy. Atalanta w najważniejszym spotkaniu wczoraj pokonała Juventus 1-0. To jest walka o miejsce premiowane awansem do Ligi Mistrzów. No i Napoli zremisował z Interem Mediolan. Prowadziło już Napoli, ale Inter wyrównał 1-1, co oznacza, że Inter w dalszym ciągu zmierza po mistrzostwo, po Scudetto, ma 75 punktów i 9 punktów przewagi nad Milanem. Troszkę mniejsza ta przewaga o 2 punkty, ale w dalszym ciągu spora. Atalanta umocniła się na miejscu trzecim, albo wyprzedziła Juventus dzięki temu zwycięstwu. Z kolei Napoli traci już tylko 2 punkty do Juventusu i ta walka o to czwarte miejsce, czwarte, trzecie miejsce będzie na pewno rozgrzewać do końca. W La Lidze Atletico pokonało Eibar 5-0, a Getafe zremisowało z Realem Madryt, co oznacza, że przewaga znowu się powiększyła Atletico nad Realem do 3 punktów, a Barcelona nie grała w lidze, no bo wygrywała Puchar Króla z Atletikiem Bilbao 4-0. Wyraźne zwycięstwo tego zespołu. Przenosimy się teraz na Wyspy. Tam tylko kilka spotkań w Premier League, bo przecież były spotkania Pucharu Anglii. Everton w bardzo ciekawym spotkaniu w piątek podejmował Tottenham. Wygrywał już 2-1 po pięknej akcji całego zespołu. Coleman pięknie podał, ale jednak potem błąd w obronie i wykorzystał kto? Oczywiście Harry Kane. 2 bramki Harry'ego Kane'a. No i on dał remis Tottenhamowi z Evertonem. Everton walczy w dalszym ciągu o to czwarte miejsce, no ale to będzie chyba jednak bardzo trudne. Z kolei West Ham, który był na czwartym miejscu, ale przegrał z Newcastle 3-2. I tutaj błąd Fabiańskiego przy bramce. Była też czerwona kartka dla zawodnika West Hamu, ale mimo to zawodnicy z Londynu walczyli bardzo dzielnie, ale jednak Newcastle z tej konfrontacji wyszedł zwycięsko. Arsenal tylko zremisował z Fulham 1-1, a Manchester United wygrywając 3-1 zbliżył się do lidera tabeli Manchesteru City. W tabeli w tej chwili prowadzi oczywiście Manchester City, ale już tylko przewagi 8 punktów nad Manchesterem United. Leicester na miejscu trzecim, West Ham na miejscu czwartym, Chelsea już tylko 1 punkt za West Hamem. Właśnie nie grało Chelsea, nie grało Manchester City, bo rozgrywali półfinał Pucharu Anglii w sobotę o 18:30. Zmierzyły się te dwa zespoły. No i ten mecz był popisem taktycznego geniuszu Tomasa Tuchela, trenera zespołu Chelsea. On tak ustawił zespół i takich zawodników dał do składu, że Manchester City po raz chyba pierwszy w tym sezonie nie miał więcej z posiadania piłki. Rozgrywali zawodnicy Chelsea. Pięknie też kontratakowali i po jednym z takich kontrataków Timo Werner po podaniu Masona Mounta pięknie poszedł lewą stroną, podał do Hakima Ziyecha. 1-0 dla Chelsea. A zespół Manchester City w zasadzie nie miał specjalnie okazji do strzelania bramek. Może dopiero pod koniec Rodri strzelał na bramkę zespołu Chelsea, w której stał Kepa Arrizabalaga, no bo to Puchar Anglii, to inny personel trochę. No ale kontuzja Kevina De Bruyne oznaczała, że troszkę brakowało zespołowi Manchester City kreatywności w środku pola, chociaż zastąpił go Phil Foden, pokazał oczywiście jak zwykle bardzo dobrą formę, świetne przyjęcia kierunkowe, świetne rozgrywanie, świetne podania, próby strzałów, no ale Chelsea była świetna w obronie, bardzo dobrze ustawiony zespół Chelsea, grał Thiago Silva, chociaż potem musiał być zmieniony przez Zoumę, ale Rüdiger świetnie, też na bokach obrony, właściwie to są tacy skrzydłowi prawie, Rhys James czy Ben Chilwell bardzo dobrze spisywali się dla Chelsea. Generalnie świetna postawa zespołu Chelsea. No i Manchester City nie zdobędzie tych czterech trofeów, o których mówił Zinchenko, a za którego tak zbeształ Pep Guardiola. Jednego trofeum już nie zdobędzie. W przyszłym tygodniu zmierzy się zespół Manchesteru City z Tottenhamem w finale Pucharu Ligi Angielskiej. To oczywiście trofeum troszkę mniejsze, o troszkę mniejszym znaczeniu niż Puchar Anglii, no ale jakieś trofeum to oczywiście jest. Natomiast Manchester City koncentracja na pewno na utrzymaniu prowadzenia w Premier League, no i na Lidze Mistrzów. I kto wie, czy nie dojdzie do powtórki tego półfinału Pucharu Anglii w finale Ligi Mistrzów, bo przecież zarówno Chelsea, jak i Manchester City w dalszym ciągu walczą jeszcze w półfinałach Ligi Mistrzów i mają szansę, bo Chelsea zmierzy się z Realem Madryt, a Manchester City z Paris Saint-Germain. No i zobaczymy, kto w tej konfrontacji wyjdzie zwycięsko, ale możliwy jest finał Chelsea-Manchester City. Wczoraj w drugim meczu półfinału Pucharu Anglii zmierzyły się drużyny Leicester City i Southampton i to był taki eksperymentalny mecz w tym sensie, że wpuszczono 2000 kibiców na stadion Wembley. Wszyscy w maseczkach, wszyscy z zachowaniem społecznego dystansu. Tu władze chcą przeprowadzić taki eksperyment, w jaki sposób można zarządzać tymi kibicami w tej chwili już na stadionie, bo taki plan jest, żeby 22 tysiące kibiców było obecnych na finale Pucharu Anglii, no a 25% kibiców ma być obecnych na finałach Mistrzostw Europy, które odbędą się w czerwcu również na stadionach angielskich. Ten eksperyment chyba wyszedł pozytywnie, oczywiście będą badania dotyczące tego, czy nie dochodziło do jakichkolwiek zakażeń. Na ten mecz mogli przyjść tylko ludzie z Londynu bezpośrednio, dlatego ten eksperyment wprowadzono w meczu Southampton-Leicester City, żeby nie faworyzować drużyny londyńskiej w meczu Chelsea-Manchester City. Samo spotkanie zespół Leicester City przeważał. Miał więcej okazji, grał Jan Bednarek, nawet był wywiad w Guardianie z Janem Bednarkiem przed tym spotkaniem, w którym Jan Bednarek mówi o tym, jak, w jaki sposób dba o swoją dietę, jak pije herbatę przed spotkaniami, jak zrezygnował z glutenu, żeby być w lepszej fizycznej formie. No, ta fizyczna forma była bardzo dobra, ale jednak Jan Bednarek jest za wolny na Jamiego Vardiego i to on nie upilnował go, kiedy biegł po skrzydle i podawał do środka, a potem jeszcze Iheanacho po takim trochę Bilardzie strzelił jedyną bramkę w tym spotkaniu. Leicester City pokonał Southampton 1-0 i właśnie Leicester zmierzy się z Chelsea w finale Pucharu Anglii. Przewaga zespołu Leicester City, chociaż nie był to najlepszy mecz tego zespołu. Southampton z kolei generował bardzo niewiele sytuacji pod bramką zespołu Leicester i to zasłużenie zespół Leicester City będzie grał w finale Pucharu Anglii. Jeszcze taka sytuacja w Leicester City. Trzech zawodników, którzy brali udział w jakiejś takiej imprezie covidowej, zostali odsunięci na poprzednie spotkanie, ale teraz wrócili na spotkanie już półfinałowe w meczu Southampton i właściwie spisywali się całkiem nieźle w tym spotkaniu. Brendan Rodgers nie mógł z nich zrezygnować w tak ważnym spotkaniu. Leicester walczy jeszcze oczywiście o utrzymanie miejsca w pierwszej czwórce Premier League, ale zwycięstwo w Pucharze Anglii byłoby największym sukcesem tego zespołu od czasu, kiedy Leicester City zdobywało Mistrzostwo Anglii w 2016 roku. Zupełnie sensacyjnie. Ten weekend jednak należał do londyńskiego zespołu Chelsea pod wodzą nowego trenera Thomasa Tuchela. To właściwa decyzja Abramowicza, żeby zatrudnić tego trenera i zwolnić Franka Lamparda. Chelsea gra rewelacyjnie, będzie grało w finale Pucharu Anglii, gra już w półfinale Ligi Mistrzów i w dalszym ciągu zachowuje szansę na pierwszą czwórkę, jeżeli chodzi o Premier League. To będzie na pewno bardzo udany sezon dla tego zespołu. Dedykujemy w związku z tym Thomasowi Tuchelowi, zespołowi Chelsea, jego fanom, utwór zespołu The Clash, London Calling.
declare and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania is bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river to the invitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. And I live by the river. It was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile?
Chelsea pod wodzą Tomasa Tuchela. Chelsea London już w finale Pucharu Anglii. The Clash, London Calling. Dlatego zespołu pięknie grającego, który pokonał Manchester City 1-0. Rozgrywki w dwóch ligach amerykańskich, w lidze koszykarskiej NBA i w lidze hokeja na lodzie NHL, wkraczają w decydującą fazę. I tak na przykład Toronto Raptors walczy o 10. miejsce, to ostatnie, które premiowane jest awansem do play-in, a potem ewentualnie do play-offów. Zespół Toronto grał wczoraj z Oklahoma City u siebie i bardzo dobrze spisywał się gwiazdor zespołu Toronto Chris Boucher, który już na koniec pierwszej połowy trafił równo z syreną. Toronto co prawda przegrywało 59-52 po pierwszej połowie, ale potem wróciło do gry właśnie dzięki grze Chrisa Bouchera, który rzucił 31 punktów, miał 2 asysty, 12 zbiórek, ale jeszcze Gary Trent Jr. dołożył 23 punkty, 1 asystę i 5 zbiórek. Z kolei po stronie Oklahoma City Thunder Lou Dort świetnie grał, 29 punktów, 2 asysty, 4 zbiórki i jeszcze Darius Bazley, 16 punktów, 1 asysta, 8 zbiórek, ale to nie wystarczyło, bo Toronto zaczęło grać naprawdę bardzo dobrze i wygrało to spotkanie 112-106. Toronto zagraża Chicago Bulls w tej klasyfikacji walki o play-in, a potem play-offy. Z kolei Brooklyn Nets o zupełnie co innego walczy. Oni walczą o to, żeby być rozstawionym z numerem 1 w konferencji wschodniej. Pojechali do Miami. Miami bez Jimmy'ego Butlera, który jest kontuzjowany, a do Brooklyn Nets wrócił Kevin Durant. No i to jest dopiero 16 raz, kiedy Durant i Kyrie Irving grają ze sobą razem, ci dwaj gwiazdorzy Brooklyn Nets, ale niedługo, bo niestety Durant musiał opuścić parkiet po tym, jak kontuzji doznał lewego mięśnia czwórgłowego. No i w związku z tym Durant nie mógł grać już w drugiej połowie. Z kolei po stronie Miami Bam Adebayo pięknie grał, rzucił 21 punktów, miał 5 asyst i 15 zbiórek. Dobrze też grał Goran Dragic, 18 punktów, 7 asyst, 8 zbiórek. Po stronie Brooklyn Nets no pozostał tylko jeden gwiazdor, Kyrie Irving. On robił co mógł, 20 punktów, 9 asyst, 4 zbiórki. Jeszcze pomaga mu Landry Shamet, 30 punktów rzucił i 3 asysty, 2 zbiórki. Ale potem wszystko się rozstrzygnęło w ostatniej akcji spotkania. Było 107 do 107 i wtedy piłkę miał Bam Adebayo. Rzucił za 2 punkty równo z syreną, dając zwycięstwo zespołowi Miami, 109 do 107. Brooklyn Nets niestety przegrana. No i na razie chyba na drugim miejscu jednak w konferencji wschodniej z Philadelphia 76ers na pierwszym. W innych spotkaniach wczoraj Indiana przegrała z Atlantą, New Orleans Pelicans przegrali z New York Knicks 112 do 122, Portland przegrali z Charlotte 101 do 109, Houston wygrali z Orlando 114 do 110, Sacramento wygrali z Dallas 121 do 107. I jeszcze w meczu ostatnim wczoraj Minnesota przegrała z Los Angeles Clippers, no ale to absolutnie nie była niespodzianka. Jak wygląda w tej chwili klasyfikacja w konferencjach? Philadelphia 76ers, jak już powiedziałem, prowadzi w konferencji wschodniej. Brooklyn Nets na miejscu drugim, 1,5 meczu za Philadelphia. Milwaukee na trzecim, Atlanta na czwartym, no a Miami. Miami jest na miejscu siódmym, czyli jeszcze nie są automatycznie w playoffach. Będą musieli grać w tym turnieju play-in. Z kolei Toronto po tym zwycięstwie wyprzedziło Chicago Bulls na tym ostatnim miejscu premiowanym awansem do play-in. Z kolei konferencji zachodniej Utah prowadzi, Phoenix na drugim, LA Clippers na trzecim, a Los Angeles Lakers już spadli na piąte miejsce. No ale tam nie gra LeBron James, tam nie gra Anthony Davis, bo są kontuzjowani. Tak więc zobaczymy, jak w tym roku Los Angeles Lakers poradzi sobie w playoffach. Z kolei w NHL również zbliżają się playoffy i tam wszyscy walczą już o wszystko. New York Rangers wygrali z Devils 6-3, ważne dla nich zwycięstwo, bo oni walczą o playoffy. Capitals wygrali z Flyers 6-3, Penguins wygrali z Sabres, Senators wygrali z Canadiens, Blues z Coyotes przegrali 2-3, Oilers wygrali 3-0 z Jets i w ważnym spotkaniu dla tej konferencji Predators przegrali z Carolina Hurricanes 1-3, na pewno z tego się ucieszyli zawodnicy Chicago Blackhawks, którzy pokonali 4-0 Red Wings, ale wygrał również zespół Dallas Stars 5-1 z Blue Jackets. Ta walka o playoffy rzeczywiście pasjonująca. Walczą Nashville Predators, Chicago Blackhawks i Dallas Stars. Jak wygląda w tej chwili sytuacja? Na zachodzie Colorado, Vegas, Minnesota, Arizona, potem jeszcze St. Louis walczy w tej centralnej właśnie dywizji, o której wspomniałem. Carolina na pierwszym miejscu wyprzedziła Florydę i Tampa Bay. Tam też odbywa się walka o jak najwyższe rozstawienie, a Nashville, Chicago i Dallas. Nashville 49 punktów, Chicago 47, Dallas 46, ale Dallas ma najmniej rozegranych spotkań. 2 mecze zaległe, jeszcze właściwie 3 w stosunku do Nashville. No i w konferencji wschodniej Washington Islanders, Pittsburgh, Boston, a Rangers z Nowego Jorku walczą jeszcze o playoffy, a z kolei w kanadyjskiej dywizji Toronto, Winnipeg, Edmonton i Montreal, no i jeszcze walczy Calgary, ale już ma 6 punktów straty. Tak więc już nie ma się gdzie ukryć w NBA czy w NHL, trzeba pokazać wszystko, co się ma, żeby awansować do playoffów, bo już niedługo, już w maju playoffy zarówno w NBA, jak i NHL i będzie się działo. Ghost Poet, Nowhere to Hide. Nigdzie nie można się już ukryć w teraz.
down in Mexico. Tell me how you feel. Am I on your mind? Do you need a lift? Have we got the time? Yeah, yeah, but I'm your machine. Turn me on and on. Yeah, this wasted time. Bombs are going off. Bodies in the streets. Panic in the pipes. Screaming fills the air. It's going down tonight. It's going down tonight. We hold the keys, we turning these loves together. You hold the dark streets alone. I stick to shadows forever. She said, shoot for the moon, honey. But there's no light inside. We hold the keys, we turning these loves together. You hold the dark streets alone. I stick to shadows forever. She said, shoot for the moon, honey. But there's no light inside.
If I let you get away with it. Teraz już błędów się nie wybacza. Nowhere to Hide Now, utwór brytyjskiego artysty Ghost Poeta, to dla odzwierciedlenia sytuacji w NBA i w NHL, gdzie zbliżają się playoffy, trzeba pokazać wszystko, nie ma się już gdzie ukryć. Przed rozpoczęciem turnieju Monte Carlo ATP Masters zastanawialiśmy się, czy to nie jest ten turniej, kiedy w końcu młodzi zawodnicy pokażą starszym, tym uznanym mistrzom, gdzie jest ich miejsce, a startował Novak Djokovic w tym turnieju i Rafa Nadal, który wygrał praktycznie za każdym razem, kiedy startował w tym turnieju ATP Masters w Monte Carlo. No i na początku wydawało się, że to jednak starzy wyjadacze Novak Djokovic i Rafa Nadal poradzą sobie po raz kolejny. Novak Djokovic pokonał Jannika Sinnera wyraźnie, a przecież Jannik Sinner walczył z naszym Hubertem Hurkaczem w turnieju podobnej rangi w finale w Miami, a tym razem przegrał wyraźnie z Novakiem Djokovicem. Rafa Nadal pokonał Dimitrova 6-1, 6-1. Wyglądało na to, że Djokovic i Rafa Nadal zmierzają po kolejny finał i to oni między sobą rozstrzygną tę rywalizację w Monte Carlo, a jednak tak się nie stało. sensacyjnie przegrał najpierw Nowak Djokovic i przegrał z Danem Evansem, który wcześniej pokonał niestety naszego Huberta Hurkacza, a z kolei potem zupełnie sensacyjnie Andrii Rublow pokonał Rafa Nadala po bardzo zaciętym spotkaniu 6-2, 4-6, 6-2. No i w półfinałach już był Stefanos Tsitsipas, który pokonał już wyraźnie Daniela Evansa 6-2, 6-1, no i Andrii Rublow, który pokonał Kaspera Ruda 6-3, 7-5. W finale w związku z tym spotkało się dwóch młodych, świetnie zapowiadających się zawodników, rozstawiony z numerem 4 Stefanos Tsitsipas i rozstawiony z numerem 6 Andrii Rublow. Przypomnę, że obydwu tych zawodników pokonał Hubert Hurkacz w Miami w drodze do finału, który zresztą wygrał, no ale to nie było Miami, to było Monte Carlo, Mączka, trochę inna nawierzchnia. Stefanos Tsitsipas pokonał Rublowa 6-3, 6-3 i to on chyba jest takim jednym z głównych kandydatów, żeby przejąć schedę po tych wielkich mistrzach, po Nowaku Djokoviczu, Rafaelu Nadalu czy Rogerze Federerze. Tak więc Stefanos Tsitsipas w Monte Carlo, gdzie było chłodno, deszczowo, wolna nawierzchnia, no i starzy mistrzowie po prostu polegli. Więc my dla tych młodych mistrzów mamy utwór Petera Bjorna and Johna Young Folks właśnie.
I did before and had my share. I didn't read no way.
Peter, Björn and John w utworze Young Folks, młodzi ludzie, śpiewają o tych młodych ludziach, którzy przejmują na własność świat tenisa. No i właśnie Stefanos Tsitsipas w finale turnieju ATP Masters Monte Carlo pokonał Andreja Rublowa, a Novak Djokovic i Rafa Nadal odpadli wcześniej w tych rozgrywkach. Rozgrywane były dwa turnieje z cyklu European Tour i PGA Tour w golfie. Turniej European Tour to Austrian Open w Austrii, rozgrywany na polu niedaleko Wiednia. Bardzo trudne warunki do rozgrywania tego turnieju. Przede wszystkim było bardzo zimno i było widać takie obrazki, kiedy golfiści zakładali kurtki pomiędzy uderzeniami, żeby trzymać ciepło. Trudne też pole chyba było, bo niektórzy zawodnicy czasami nie radzili sobie z tym polem. Na przykład Adrian Meronk, który dobrze grał w pierwszej i drugiej rundzie, minus 3, był na jakimś 9, 12 miejscu, ale jednak trzeciego dnia wyraźnie to nie był jego dzień. Zagrał aż 79 uderzeń, 7 powyżej par, kilka double bogeyów, czyli takich dołków, gdzie miał 2 uderzenia powyżej par, kilka też birdie miał, ale zagrał 79. Ale okazało się, że niektórzy jeszcze bardziej nie radzili sobie z tym polem. Na przykład zawodnik belgijski Thomas De Tri, który generalnie jest dużo wyżej sklasyfikowany niż Adrian Meronk, ale w ostatniego dnia zagrał plus 10. Na pierwszej dziewiątce grał 33 uderzenia, czyli 3 poniżej para, a potem na dołku 14 zagrał 10 uderzeń, a to jest par 3, czyli 7 uderzeń stracił ponad par na dołku 14. Drugą dziewiątkę zagrał 49 uderzeń, razem 82 uderzenia. To jest raczej wynik taki amatorski, taki jaki amatorscy golfiści uzyskują na przykład na polach w Polsce. A w turnieju wygrał John Gatlin po dogrywce z Maximilianem Kieferem. Długa to była dogrywka, na aż 4-5 dołka. Dopiero na piątym dołku, piąty raz grali dołek numer 18, no i wtedy Maximilian Kiefer jakoś nie poradził sobie. 8 uderzeń aż na tym par 3. A John Gatlin miał 4 uderzenia, no i w związku z tym on wygrał ten turniej. Martin Keimer wrócił do dobrej formy. To jest zawodnik, który wcześniej wygrywał już turniej wielkoszlemowy US Open. Był na miejscu trzecim, tutaj minus 11. Adrian Meronk, niestety dalsza pozycja, chociaż ostatniego dnia zagrał całkiem nieźle. 71 uderzeń, 1 poniżej par. No i zakończył zawody na miejscu 56. Z kolei na polu RBC, przepraszam, na polu w Hilton Head w stanie Południowa Karolina odbywał się turniej RBC Heritage. To jest cykl PGA Tour, czyli najwyższa klasa rozgrywkowa w ligi amerykańskiej golfa. Tam dużo więcej pieniędzy, milion euro była suma nagród na Austrian Open w Europie, a tam 7,3 miliona dolarów suma nagród na tym turnieju i 40 zawodników z tych, którzy startowali w turnieju Masters w Augusta w stanie Georgia brało udział w tym turnieju, ale najlepszy w najlepszej formie był zdecydowanie 47-letni Stuart Sink. Już drugi turniej wygrał w tym sezonie Stuart Sink. Uderza dużo dalej niż poprzednio, a to dlatego, że wrócił do nowego trenera. Wrócił do nowego do trenera, z którym kiedyś współpracował. No i okazuje się, że jest w stanie uderzać dużo dalej. Wygrał, miał dwie rundy 63, czyli 9 poniżej par. No i potem w zasadzie już w weekend tylko musiał utrzymywać przewagę nad pozostałymi zawodnikami. Emiliano Grillo i Haroldem Warnerem III, którzy zajęli drugie i trzecie miejsce. Dlaczego wygrał Stuart Sink? No bo dlatego właśnie, że ma tego nowego, starego trenera, ale również dlatego, że jego syn jest jego kadim. I tak na próbę najpierw spróbował Stuart Sink zatrudnić swojego syna, który generalnie też jest bardzo dobrym golfistą, gra z reguły na par pola, no ale no nie jest jakimś specjalistą od bycia kadim, ale na Bermudach, kiedy było trudno tam dolecieć, to właśnie wziął swojego syna Stuart Sink, i potem się okazało, że przedłużył jego pracę aż do Masters, a teraz nawet do końca sezonu. I okazuje się, że to działa. Jego syn, co prawda, miał zacząć pracę w Delta, w liniach lotniczych, ale okazało się jednak, że będzie musiała ta praca poczekać. Zresztą Stuart Sink zadzwonił do prezesa Delty i powiedział, czy zgodziłby się na to, żeby jego syn pomagał mu w tych turniejach, na co ten przystał natychmiast. Powiedział, że jego syn zapewne będzie pracował w Delcie przez następne 40 lat, a to opóźnienie o jeden sezon niewiele zmieni, niewiele przeszkodzi. Stuart Sink, drugie już zwycięstwo, jak powiedziałem, w cyklu PGA Tour. Świetna forma. Też świetnie się czuł, bo cała rodzina jego na polu na tym turnieju RBC Heritage, no i jego syn, który pomagał mu zdobyć to mistrzostwo. Jeden taki obrazek był bardzo ciekawy na tym turnieju, kiedy piłka Stuarta Sinka leżała oparta o taką gałąź i wydawało się, że nie jest możliwe uderzenie z takiego miejsca, a jednak Stuart Sink pięknie uderzył bezpośrednio w piłkę. Gałąź została odrzucona na bok tym uderzeniem, a piłka znalazła się tuż przy greenie. Cudowne, wspaniałe uderzenie dla Stuarta Sinka, który w wieku 47 lat wygrał już drugi turniej z cyklu PGA Tour. A przypomnę, że przecież to jest zawodnik, który wygrał British Open po pokonując wspaniałego Toma Watsona, który niestety nie trafił dosłownie z metra, żeby wygrać ten turniej w wieku 62 lat. No a Stuart Sink teraz sam już jest troszkę starszym panem, 47 lat, a jednak wygrywa. Dla niego mamy utwór norweskiego zespołu Madrugada. Utwór ma tytuł Majesty, bo tak majestatycznie poruszał się Stuart Sink po polu RBC na turnieju RBC Heritage w Hilton Head w stanie Południowa Karolina.
So am I. Good or bad. The way that things did turn out, I did only make you sad. And we cried under fall. Oh, but in my mind never that alone.
Utworem norweskiego zespołu Madrugada Majesty kończymy wiadomości sportowe 19 kwietnia 2021 roku w Radio Sport na radiosport.online. DJ Spaza żegna Państwa.
So am I. Am I good or bad? Could only awake your anger. I could only make you mad. Now was that how you showed me you were still so young and bold? Anyway, those fights did drive me, and I was dying at first. It was growing up. Oh, you were majesty. Your robes were heavy, rose very cold.
mine. I could still climb inside your bed, and I could be victorious, still the only man to pass through the glorious arch of your head. Oh, oh, you were majesty. Your arms were heavy and your cheeks were very red. Oh, you were majesty. Now it's like I said,